Dzień dobry paniom, dzień dobry panom, dzień dobry państwu. Tu Łukasz Długowski i Akademia Leśna Mikrowyprawy. Jestem teraz w takim drewnianym boksie, w którym mój znajomy Piotr Jędras robi noże. I w tym boksie nadaję do was, ale należą wam się słowa wyjaśnienia, skąd to wszystko się wzięło. Ponieważ to pierwszy odcinek podcastu, więc część z was mnie zna, część może kojarzy z mediów, a część w życiu o mnie nie słyszała. Więc dwa zdania wstępu. Wszystko zaczęło się od flancowania buraków. Co lato stałem z babcią przy grządkach, schylony w pół i flancowaliśmy buraki. Co to jest flancowanie buraków? No po poznańsku, bo ja jestem z Poznania, to jest rozsadzanie buraków. Jak je wysiewacie na wiosnę, to później trzeba je rozsadzić, żeby rosły w odległości tam kilkunastu centymetrów od siebie. I to jest właśnie flancowanie buraków. No i cała moja miłość do przyrody, do zwierząt, do podróży wzięła się z tego flancowania buraków. Z tego niewielkiego ogródka o powierzchni może 1500 m2, w którym budowałem szałasy, w którym łaziłem po drzewach, po dachach, z okolicznych łąk, gdzie brodziłem w jakichś rowkach, gdzie grałem w piłkę, budowałem iglo i tak dalej, i tak dalej. I cała ta miłość moja do przyrody wzięła się właśnie z tych prac w ogrodzie z babcią, z dziadkiem, z tych zabaw na wolnym powietrzu. Ja zawsze mówię o sobie, że ja byłem dzieckiem wolno-wybiegowym, tak jak kury, nie wiem, trójki, czwórki. Takie miałem dzieciństwo i dzięki Bogu, bo dzięki niemu jestem dzisiaj tym, kim jestem. I ta miłość i do przyrody, i do podróży przerodziła się w miłość do odkrywania. I przez większość mojego świadomego życia marzyłem sobie o tym, żeby być wielkim podróżnikiem. Takim jak Krzysztof Wielicki, polarnik. Himalaista. Polarnik to Marek Kamiński, czy Fridtjof Nansen, norweski polarnik. Marzyłem, żeby robić takie rzeczy jak oni, więc w 2012 roku próbowałem przejść Norwegię na nartach z Oslo do Bergen, a właściwie w odwrotnym kierunku, z Bergen do Oslo. To było około 500 km, wyruszyłem w tę wyprawę sam i to miał być taki mój wielki początek wielkiej podróżniczej kariery. No i skończyło się tak, że stanąłem na jednym ze wzgórz po chyba 3 dniach w drodze na płaskowyżu Hardangervidda. To jest taki płaskowyż, na którym panują warunki subpolarne. Zimą tam temperatury spadają do minus 20 albo i niżej. Wiatry wieją spokojnie 100 km na godzinę i więcej. I tam właściwie nikt nie mieszka. Są tylko domki letniskowe Norwegów. Jest jedna nitka drogi prowadząca przez ten płaskowyż. Jedna nitka kolei. I właściwie jedno miasteczko Finse na 1222 metrach nad poziomem morza. Ja byłem daleko, daleko, jakieś dobrych 5 dni drogi od tego miasteczka. Stałem na tym wzgórzu i zacząłem się rozglądać dookoła siebie. I wszędzie, absolutnie wszędzie były białe, puste, odludne góry. I wtedy poczułem, że to jest najbardziej samotny moment w moim życiu. A też jednocześnie zacząłem się zastanawiać, tak, już będąc w drodze, nad sensem tej drogi, nad sensem tej wyprawy. I dotarło do mnie, że ona jest absurdalnie bezwartościowa. Że narażam swoje życie i zdrowie, przyszłość mojego syna, którego już miałem wtedy, po to, żeby przejść z punktu A do B. Dzisiaj już wiem, że Kurtyka, także himalaista, mówi o tym, że góry nie są warte nawet paznokcia. Ja wtedy uważałem, że dojdę do celu nawet po własnym tropie. I zawróciłem. zdecydowałem, że moje życie jest jednak warte więcej niż przejście z punktu A do B. I zawróciłem przy trzecim stopniu zagrożenia lawinowego przy zbliżającej się burzy śnieżnej. I zrezygnowałem z tej mojej wielkiej kariery podróżniczej. Niektórzy mogliby powiedzieć, że to była największa porażka w moim życiu. Ja mówię, że to była najważniejsza porażka w moim życiu. Dzięki tej porażce zrozumiałem, co ma w moim życiu wartość. I że tą wartością przede wszystkim są ludzie, moja rodzina, ja. Ale jednocześnie po powrocie do domu brakowało mi tych emocji związanych z podróżowaniem, zaspokojenia swojej ciekawości, spotykania innych ludzi, bycia w nowych miejscach. I wpadłem na bloga brytyjskiego podróżnika Alastaira Humphreysa, który przejechał świat dookoła na rowerze. Bodajże zajęło mu to 4 lata i po powrocie do domu stanął przed tym samym dylematem, przed którym stałem ja. Jak zaspokoić swoją potrzebę podróżowania, a jednocześnie prowadzić normalne, rodzinne życie i nie ryzykować swojego zdrowia i życia właśnie. No i on wymyślił coś takiego, co nazwał microadventures. Ja po polsku nazywam to mikrowyprawami. I prawdopodobnie w tym sezonie, w 2020 roku, wszyscy albo większość z Was o tym słyszała, dlatego że mikrowyprawy to właściwie jest jedyne, na co możemy sobie pozwolić przy obecnej pandemii. Mikrowyprawy to jest taki pomysł na to, jak przeżyć przygodę pod domem, bez wielkich pieniędzy, często nawet w ogóle bez pieniędzy, przy minimalnym wkładzie czasowym, wystarczy godzina, dwie, trzy i rzut beretem od domu. To może być pobliska łąka, to może być wyspa na rzece, to może być pagórek, las, nawet ogród pod waszym domem. O mikrowyprawach więcej możecie przeczytać w mojej książce Mikrowyprawy w Wielkim Mieście albo obejrzeć sobie mój program na Travel Channel Mikrowyprawy z Łukaszem Długowskim. Możecie też śledzić mnie na Instagramie, YouTubie czy Facebooku. Kanał nazywa się Mikrowyprawy. Natomiast ja chciałem Was zaprosić dzisiaj do takiej bliższej, pogłębionej rozmowy, bo od pewnego czasu mam takie poczucie, że ten kontakt, który miałem z Wami dotychczas, nie do końca mi wystarczał, że nie wszystko na Facebooku, Instagramie, czy nawet na wyjeździe, na którym się spotykamy podczas na przykład tropienia wilków, że nie wszystko da się wtedy opowiedzieć, nie wszystkiego się dowiedzieć, nie wszystkie pytania zadać, więc zdecydowałem się na odpalenie podcastu Akademii Leśnej Mikrowyprawy i za pomocą tego podcastu chcę Wam dać takie umiejętności, żebyście mogli czytać las jak książkę, bo las ma swój język. Ja za pierwszym razem, jak do niego wszedłem, to miałem takie poczucie, że no, wszystko w sumie wygląda tak samo. To jest drzewo, tutaj trawa, tam jakiś krzok, tam ptak. Jakby totalnie nie potrafiłem tego lasu czytać. Natomiast im więcej w nim byłem, im więcej o nim czytałem, dowiadywałem się, im więcej rzeczy rozpoznawałem, tym bardziej ten las stawał się dla mnie czytelny. Tym bardziej ja byłem właściwie zdolny do jego czytania i do widzenia rzeczy, które się w nim działy, nie wiem, kilka godzin temu albo nawet kilka dni temu. I to samo chciałbym Wam tutaj przekazać, opowiedzieć o zwierzętach, o lesie, o górach, ale także o ludziach, którzy w tym środowisku żyją i są z nim ściśle związani. Tak, żebyście wchodząc w to środowisko, w ten las czy w te góry, zaczęli je rozumieć. Dzisiaj zabieram Was w najbardziej wyjątkowe miejsce w Polsce. Nie wiem, może wstyd się przyznać, może nie. Ja pierwszy raz w Puszczy Białowieskiej byłem jakieś 2 lata temu i to była wizyta, która całkowicie zmieniła moje życie i całkowicie zmieniła moje postrzeganie przyrody. Po prostu nie ma niczego innego tak dzikiego jak Puszcza Białowieska. Żaden nasz las w Polsce nie wygląda tak jak Puszcza Białowieska. żaden nie jest tak bogaty, różnorodny, żaden nie jest tak pierwotny. Teraz jestem od tej puszczy uzależniony i chciałem wam opowiedzieć o relikcie, o zwierzęciu, które nie ma prawa istnieć, o żubrze. Do rozmowy o żubrach zaprosiłem profesora Rafała Kowalczyka, który jest dyrektorem Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży. Profesor Kowalczyk nie tylko zajmuje się żubrami naukowo, ale także jest ich miłośnikiem. Więc posłuchajcie naszej rozmowy. Pojechaliśmy do puszczy, do lasu. Starałem się oddać klimat puszczy, więc w tle będziecie słyszeć różne trzaski, szelesty, nasze ruchy. Chciałem was po prostu zabrać w to miejsce. Zamknijcie oczy i posłuchajcie. Chyba że jedziecie samochodem. Wtedy absolutnie nie zamykajcie oczu. Gdzie jesteśmy i gdzie jedziemy?
No, jesteśmy w Puszczy Białowieskiej, więc jedziemy gdzieś głębiej w puszczę. W taki dziki fragment, las naturalny. Co prawda to jest część zagospodarowana puszczy, no ale ciągle jest tutaj mnóstwo rzeczywiście lasów naturalnych czy zbliżonych do naturalnych. Zresztą w ostatnich latach również ta gospodarcza część mocno zdziczała. Dzięki temu martwemu drewnu, ale zaraz widzimy, o właśnie, żubra. Pięknej, zimowej scenerii.
2 minuty w samochodzie i już żubr.
Tak. No to jesteśmy w pobliżu takiej polany, na której one często zimą przychodzą do siana, ale też wychodzą na łąki w pobliżu
to jest Białowieży. Pojedynczy byk, czy?
To jest pojedynczy byk, tak. Dorosły piękny byk. Zaraz się gdzieś tutaj ustawimy. Tak.
No dobre oko, bo ja go nie zauważyłem.
Zimowej sedy. No jak się jest opatrzonym, no i też praca przy zwierzętach, przy ptakach, w przyrodzie jednak wyczula na wychwytywanie ruchu w lesie, czy łatwiej jest przyrodnikom zauważyć, nie wiem, ptaka, jakiś szczegół, bo po prostu mają ten wzrok już wyczulony na te sprawy. Często ja, jak jestem z jakimiś ludźmi w lesie, no to czasami mam problem, żeby im pokazać, nie wiem, dzięcioła, bo ja go widzę, oni go nie widzą, ale to jest kwestia rzeczywiście przebywania w lesie, opatrzenia się i wyczulenia trochę wzroku i zmysłów na to, żeby te zwierzęta dostrzegać.
Cały czas nas obserwuje, jesteśmy jakieś 50 metrów może od niego, to no dobrze,
może,
czy niedobrze?
60, no jesteśmy oczywiście w samochodzie, więc sytuacja jest bezpieczna, ale 50 metrów to jest taki dystans krytyczny. Myśmy przeprowadzili badania, zebraliśmy dane na temat 45 ataków żubrów na człowieka, czy agresywne zachowań, bo często ten atak żubra najczęściej kończy się tylko pogonią i zatrzymaniem, rzadziej z rogowaniem, czyli uderzeniem przez żubra. No mniej więcej 25% przypadków tylko kończy się z rogowaniem. I większość tych ataków, agresywnych zachowań oczywiście jest z winy człowieka, no prawie 90%, to jest zbyt bliskie podejście i celowe płoszenie żubra. Natomiast no, większość tych ataków następowała właśnie przy odległości poniżej 50 metrów, więc te 50 metrów to jest taki dystans krytyczny, na pewno na bliżej nie powinniśmy podchodzić, a nawet zachować dystans co najmniej 100 metrów, bo mniej więcej żubry zazwyczaj reagują odejściem lub ucieczką na kontakt z człowiekiem w 99% przypadków, więc ten dystans ucieczki, czyli dystans, przy którym one inicjują ucieczkę od człowieka, jest około 80-90 metrów, więc jeśli nie chcemy płoszyć tych zwierząt, wpływać na ich zachowanie, to lepiej zachować ten dystans, powiedzmy, co najmniej 100 metrów, a jeśli nie chcemy być zaatakowani przez żubra, no to 50 metrów i więcej.
No ten już sobie poszedł, także my też jedziemy dalej. Czy jedziemy na polanę, czy jedziemy w las?
Jedziemy na polanę, zatrzymamy się i tam sobie pójdziemy do puszczy, do lasu, poobserwować. Widzę ślady chyba...
Drapania wilków?
Drapania wilków, tak, bo tutaj w kilku miejscach na tym skrzyżowaniu jest to drapanie. Zresztą możemy wysiąść pewno
sobie
chwilę, zobaczyć, co tutaj się dzieje. tutaj mamy wyraźnie odbity ślad. Widać, że to jest dosyć duży ślad. Pazury są słabo odbite. Ten trop jest taki bardzo regularny, więc wszystko wskazuje na to, że to są wilki. Mówię o pazurach, bo u wilków właśnie te pazury są krótsze, słabiej się odbijają, bo one po prostu przemierzają bardzo długie dystanse. Średnie dobowa wędrówka wilków to jest 23 km, ale one potrafią w ciągu doby zrobić nawet 60 km. W związku z tym, że dużo biegają, te pazury im się mocniej ścierają niż na przykład u psa, więc na jego tropie odbitym na błocie, na śniegu, te pazury są często słabo widoczne albo w ogóle niewidoczne. To jest też taka cecha, dzięki której można odróżniać trop psa od wilka, chociaż nie zawsze to jest łatwe.
Jesteśmy od Białowieży w linii prostej?
No jakieś 300-350 metrów.
Czyli wilki są naprawdę wszędzie tutaj.
No, Białowieża jest wsią w środku puszczy, więc dookoła są zwierzęta, są jelenie, są też wilki. One się tutaj czują bezpiecznie, spokojnie. W zasadzie ludzka aktywność w puszczy zamiera w godzinach popołudniowych, więc no, te zwierzęta mają tutaj spokój i czasami penetrują obszary położone blisko wsi. Porzucone łąki w pobliżu Białowieży są atrakcyjnym miejscem dla jeleni, dla takim miejscem żerowania, gdzie jest taka mozaika łąk, zakrzaczeń, jakichś naturalnych samosiewów. To jest takie miejsce, gdzie jelenie na przykład mogą znaleźć dużo pokarmu. Za jeleniami podążają wilki, ale one oczywiście utrzymują dystans do człowieka. Rzadko udaje nam się wilki zobaczyć, bo one oczywiście o wiele wcześniej zauważają nas, czy nas wyczują, więc unikają tego kontaktu z człowiekiem. Zresztą jest takie powiedzenie, przesąd, że na jeden raz, kiedy ty widzisz wilka czy rysia, on wyjdzie tysiąc razy, powiedzmy.
Więc taka niska skuteczność.
Coś w tym jest, że te duże drapieżniki potrafią się doskonale ukrywać, unikać obecności człowieka, o ile wilki, które przemierzają duże odległości w watahach, są często bardziej widoczne, o tyle rysie, które są samotnikami, które się potrafią doskonale maskować w Puszczy Białowieskiej, no rzeczywiście są duchami tego lasu, które rzadko udaje się zaobserwować.
Tutaj mamy ślady drapań wilków, trop łapy. No dosłownie 100 metrów dalej spotkaliśmy żubra. Czy wilki polują na żubry?
Rzadko, ale polują. No co roku jeden, dwa takie przypadki się zdarzają, być może więcej, których rejestrujemy. Głównie są to cielęta, które odłączyły się od stada, na przykład, nie wiem, ciele, które straciło matkę, gdzieś pozostaje na uboczu i wtedy zdarza się, że takie cielęta padają ofiarą wilków. Dorosły żubr jest w stanie obronić się przed watahą wilków, dorosły zdrowy żubr, ale w ostatnim roku chyba były dwie krowy żubra zabite przez wilki. Jedna z nich była w słabej kondycji, druga została zagoniona w takie zawałowisko, gdzie nie mogła się dobrze poruszać, nie mogła się bronić i tam została zabita przez wilki, ale musimy pamiętać, że w ostatnich latach również dzięki ochronie, dzięki temu, że trochę więcej jeleni jest w Puszczy Białowieskiej, watahy wilcze w puszczy są większe. Kiedyś to było 4-6 wilków, w tej chwili to jest 7-10 wilków, a zdarzają się nawet takie, które liczą 12 wilków, więc taka wataha tak liczna już jest w stanie sobie być może z dorosłym żubrem trochę osłabionym poradzić, no, ale jednak typową ofiarą wilków pozostaje jeleń, więc one głównie polują na jelenie, które są dosyć tutaj liczne w Puszczy Białowieskiej. No i to jest taka optymalna pod względem rozmiarów. Taka łania to jest pożywienie dla całej watahy na kilka godzin. Moim zdaniem lepiej, że ten żubr zginie zabity przez wilki, niż zostanie na przykład odstrzelony, dlatego że po odstrzeleniu taki żubr jest zabierany z tego lasu, a jeśli jest zabity przez wilki, jego tusza zostaje w lesie, jest pokarmem dla wielu innych zwierząt. A tutaj obserwacje z Puszczy Białowieskiej pokazują, że 40 gatunków ptaków i ssaków korzysta z takiej padliny, od sikory aż po wilka, a być może niedźwiedzia, bo od zeszłego roku obserwujemy tutaj niedźwiedzia w Puszczy Białowieskiej, więc to jest ważny jakby element tego ekosystemu, tej naturalności Puszczy Białowieskiej, że jest sieć tych wzajemnych powiązań między różnymi organizmami. Wilki zabijają żubra, ten żubr, jego resztki pozostają, są pokarmem dla ptaków, dla zwierząt, dla owadów, pozwalają im przetrwać, szczególnie w czasie mroźnych zim, kiedy dostęp do innego pokarmu jest ograniczony, więc to jest taki łańcuch powiązań, interakcji, tych interakcji, powiązań jest, są tysiące, miliony pewno w tak złożonym ekosystemie jak Puszcza Białowieska, bo wiemy, że bioróżnorodność tego lasu jest ogromna, więc tu rzeczywiście możemy obserwować, jak naprawdę przyroda funkcjonuje. Nie w takim lesie gospodarczym, który jest zazwyczaj zubożony, mniej jest tam gatunków drzew, roślin i tak dalej, nie oferuje martwego drewna, tylu schronień, głębokiej, spękanej kory, to oczywiście można by wymieniać bez końca, co oferuje taki las naturalny. No ten las jest po prostu inny.
Czyli co, jedziemy jeszcze dalej na żubry?
Jedziemy troszkę dalej, tak.
O, rzeczywiście. Wyszliśmy na polanę z samochodu i stoimy dosłownie obok tropów wilków. A jesteśmy chyba na polanie, na której też wychodzą żubry, bo widzę, że tutaj jest siano, które jest im wykładane, prawda?
Tak, no tutaj takie polany zostały wycięte w puszczy w czasach carskich, a więc w XIX wieku, jako takie miejsca żerowania dla kopytnych, bo wtedy gospodarka w puszczy była głównie taka łowiecka. Chodziło o to, żeby te liczebności zwierząt kopytnych były wysokie, więc robiono wiele, żeby właśnie zapewnić im takie miejsca do żerowania, organizowano miejsca do karmiania, również żubrów. I to jest właśnie jedna z takich polan, która została przez nas zrewitalizowana. W związku z tym, że żubr no nie jest typowym zwierzęciem leśnym, potrzebuje też terenów otwartych, bo zimą w lesie niewiele tego pokarmu dla takiego dużego roślinożercy jest. Chodziło też o modyfikację trochę systemu do karmiania, żeby rozproszyć takie duże ugrupowania zimowe żubrów, które się często w takich miejscach do karmiania tworzą, więc to jest taka zrekultywowana polana.
A dlaczego akurat żubry? Skąd ta fascynacja akurat żubrami?
Ta fascynacja przyszła później, dlatego że ja swoją karierę naukową zaczynałem od drapieżników. Najpierw pracowałem w projekcie rysiowym, wilczym, później doktorat robiłem na borsukach, ale w międzyczasie dyrektor ówczesny Instytutu, profesor Wójcik, jakby no, zapytał mnie, czy nie pokierowałbym badaniami żubrowymi. Ja na początku zareagowałem, nie, no jakie żubry, ja się zajmuję drapieżnikami, to mnie fascynuje, mam ciągle pomysły na badania, no ale on mnie ustępował. No i obiecałem, że się temu przyjrzę. Myślałem, że już tu niewiele jest do zrobienia, bo te żubry były badane od 50 lat, no ale zacząłem prowadzić te badania, odczarowywać ich też wizerunek, bo one były postrzegane jako takie zwierzęta typowo leśne. Żubr jest nazywany królem puszczy, a moje badania coraz bardziej wskazywały na to, że
to król łąk chyba,
że
co?
To król łąk dolin rzecznych, bo zimą w lesie dla żubra nie ma wiele pokarmu. Oczywiście latem tego pokarmu jest dużo, ale zimą żubr nie może przetrwać w lesie. Musi być dokarmiany, a jeśli nie, to wyjdzie na tereny otwarte, a tereny otwarte dookoła lasów to najczęściej tereny rolnicze, więc tam pojawiają się konflikty.
Się zatrzymaliśmy na chwilę, bo ja tutaj widzę ślady sikania. Mam nadzieję, że to nie są ludzkie. Powąchamy.
Nie, to
nie,
jest jeleń.
Nie czuć. Ach, to jest jeleń.
Tutaj są tropy.
I takie czerwonawe te siki, bym powiedział.
No, ale to jest naturalne, powiedzmy, więc nic tutaj się złego nie dzieje.
A czy z żubrem to nie jest tak, że to jest kuriozum? Że on właściwie nie powinien istnieć dzisiaj?
No trochę tak. Ja go zresztą nazywam takim reliktem przeszłości. I żubr miał bardzo dużo szczęścia pewno, dlatego że inne gatunki dużych zwierząt, tak zwana megafauna, już dawno temu wyginęły. Mamuty, nosorożce włochate, jelenie olbrzymie, prażubry, tury. Żubr przetrwał jakby wbrew rozsądkowi. On oczywiście nie był tak potężny jak te gatunki, które wymieniłem, ale Miał jedną cechę, która pewno zapewniła mu trochę przetrwanie, to była plastyczność. Plastyczność w adaptacji do różnych warunków. I on w momencie, kiedy po ostatnim zlodowaceniu lasy zaczęły się rozprzestrzeniać na terenie Europy, a więc znikało środowisko, jego typowe tereny otwarte, typowe zresztą dla wielu innych gatunków związanych z terenami otwartymi, on był w stanie przetrwać w lesie. Oczywiście
Pomimo
tego, że wolał łąki, on musiał przetrwać w lesie, dlatego że ten las się rozprzestrzeniał w wyniku ocieplenia klimatu, więc ten las przyszedł do niego jakby i on nie był w stanie zahamować jego ekspansji. Natomiast te lasy naturalne, które no, kiedyś były szeroko rozprzestrzenione, one mają dużo takich luk w wyniku, nie wiem, właśnie zabijania drzew przez kornika, drukarza czy inne owady, wiatrowałów, wiatrołomów, są tam doliny rzeczne, więc te żubry mogły przetrwać w tym lesie, oczywiście w mniejszym zagęszczeniu i paradoksalnie te lasy, które dla żubra nie są tym optymalnym środowiskiem, stały się dla niego schronieniem, który pozwolił im unikać presji człowieka. Więc ten las stał się schronieniem, który pozwolił im przetrwać na tyle długo, że ostatnie populacje żubrów zostały objęte ochroną królewską. Nie można było na nie polować, zaczęto je dokarmiać, otoczono troską, chroniono tereny, na których one występowały, takie właśnie jak Puszcze Litewskie, w tym Puszcza Białowieska, więc żubr przetrwał dzięki puszczy, ale puszcza też przetrwała dzięki żubrom, więc ta łączność żubra z Puszczą Białowieską jest rzeczywiście bardzo mocna.
Mam pewne wątpliwości, czy ta ochrona żubra wynikała z miłości do niego.
No oczywiście to było tak, że chciano zachować to zwierzę dla polowań, jednak te polowania, mimo że czasami bardzo huczne i trwające kilka dni, w czasie których zabijano nawet 40 żubrów, no jak widać nie przyczyniły się do zagłady tego gatunku. Można powiedzieć tyle, że polowania królewskie były organizowane kilka razy na stulecie, gdzie zabijano nawet te 40 zwierząt. W tej chwili co roku w Polsce odstrzeliwuje się kilkadziesiąt żubrów, co roku. Więc mimo, że polowano na te zwierzęta, to jednak otaczano je opieką i co pozwoliło im przetrwać.
Wiemy, że w 1409 roku w Puszczy odbyło się wielkie polowanie, które było przygotowaniem między innymi do bitwy pod Grunwaldem. Czy żubr znalazł się w menu?
Na pewno tak. Z tego co wiem, to nie ma dokładnych zapisków akurat, co wtedy upolowano, ale podejrzewam, że na pewno mięso żubrów tutaj było, chociaż być może nie było tego mięsa dużo, dlatego że tych żubrów w Puszczy Białowieskiej było niewiele. Wiemy z takiego pierwszego liczenia, które zachowało się w materiałach historycznych z końca XVIII wieku, że naliczono tu około 300 żubrów w całej puszczy po prawie 400 latach ochrony królewskiej.
A teraz mamy ich w puszczy?
A teraz mamy ich w puszczy 1300, może ponad. Więc to pokazuje, że w tej puszczy te zagęszczenia były rzeczywiście niskie. No ze względu na to, że te warunki były takie, szczególnie zimą. Te zimy były wtedy jeszcze o wiele bardziej mroźne. No to też okres tak zwanej małej epoki lodowcowej, gdzie karczmy stały na Bałtyku.
Jesteśmy w puszczy w grudniu, mamy śnieg, więc trochę łatwiej tropić zwierzęta. Idziemy wzdłuż ewidentnie ścieżki zwierzęcej. Czy to może być ścieżka żubra?
To akurat nie jest ścieżka żubra. Podejrzewam, że to jest ścieżka wilków, to którą podejrzewamy, bo dlatego, że te ślady nie są mocno odbite, one nie wchodzą w ściółkę, więc to nie są jelenie ani żubry. No żubry jednak ma duży trop. One, te ślady są troszkę przysypane już w tej chwili, bo śnieg spada z gałęzi powoli. Podejrzewam, że tutaj szły, tak, to szły wilki tutaj. Mhm. Więc jest tutaj dużo tropów wilków dookoła tej polany. Być może gdzieś coś upolowały.
No tak, ta ścieżka jest też dość wąska. Domyślam się, że żubr nie ma rozstawu 20-centymetrowego, tylko półmetrowy, może więcej.
No nawet tak? Więcej, bo on potrafi pewno takie kroki dorównujące krokowi człowieka, czyli 70-80 centymetrów. No i te ślady są rzeczywiście potężne. Żubra można tylko pomylić być może z jakimś okazałym łosiem, chociaż no przy odrobinie doświadczenia jesteśmy w stanie te ślady rozróżnić.
O, tutaj chyba mamy trop.
Tak, tu jest trop żubra, prawda? To już jest duży którego nie da się praktycznie z niczym pomylić poza łosiem.
Ale coś jest charakterystycznego w tym tropie?
No on jest taki zaokrąglony. U łosia te racice się jednak mocniej rozchodzą. U żubra one są bliżej.
Do wewnątrz.
Okrągły, tak. Taki eliptyczny, wydłużony. Z tyłu tutaj silnie się odbijają takie poduszki, które one mają na tyle racic. Więc on jest bardziej taki okrągły długości, no kilkunastu centymetrów.
No ten chyba tak z 15 może mieć.
No tak, to jest dorosły byk.
Zrobimy sobie chwilę przerwy, bo chciałem wam powiedzieć jedną ważną rzecz ze studia w Warszawie. Mianowicie taką, że istnienie tego podcastu jest możliwe tylko i wyłącznie dzięki wam. Za co z całego serca wam dziękuję. To jest wasze wsparcie, które realizuje się w postaci tych rozmów, których słuchacie. Jeżeli jeszcze nie dołączyliście do nas na Patronite, to zapraszam. patronite.pl/mikrowyprawy. Tam możecie wesprzeć powstanie kolejnych odcinków i być dzięki temu współautorami Akademii Leśnej Mikrowyprawy. Ja chciałbym bardzo, bardzo podziękować tym osobom, które zaufały mi jako pierwsze i wsparły istnienie tego podcastu. Są to m.in. Agata Skórska, Sylwia Ludkiewicz, Jacek Tylek, Asia Pawlak, Jowita Marzec, Michał Kępiński, Michał Wieteska, Katarzyna Gąsienica-Sieczka, Jan Tenderenda, Kamil Ziegler, Agnieszka Litwiniuk, Aleksandra Klonowska-Szałek. O, znalazła się to nawet moja żona, Joanna Długowska, no proszę. Karolina Sulej, Paweł Wro, Marta Sobierajska, Bartosz Brzeziński, Michał Jabłoński, Daniel Tokarz, Krzysztof Ol, Jacek Łęgiewicz i Maciek Jesienowski. Dziękuję wam bardzo za wsparcie. Kolejnych patronów zapraszam na patronite.pl/mikrowyprawy. I wracamy teraz do rozmowy z profesorem Rafałem Kowalczykiem o żubrach.
Mówił pan o tym, że w puszczy mógł polować tylko król?
Albo no, osoby, które dostały jego zezwolenie.
Ale zastanawiam się, jeżeli te polowania to było kilka razy na stulecie, te wielkie, no to trudno mi sobie wyobrazić, żeby puszcza, która była wielkim terenem, żeby tutaj nie panowało kusownictwo, jak z tym było?
No być może tak, natomiast kary, które jakby obowiązywały za zabicie żubra, ale też innych tych potężnych zwierząt, były dosyć dotkliwe, bo za zabicie tego żubra na przykład groziła kara ponad 1400 groszy, co odpowiadało cenie 12 koni. Więc to była rzeczywiście cena ogromna. Był też czas, kiedy nawet za zabicie żubra karano śmiercią. Za niedźwiedzia na przykład cena była odpowiednikiem 4 koni. Żubr był rzeczywiście bardzo, bardzo cennym, bardzo wartościowym zwierzęciem. Zresztą w puszczy tutaj królowie powołali taką straż królewską, tak zwanych osoczników, którzy oczywiście czuwali nad puszczą, kiedy królów tu nie było. To nie był tylko jakiś dekret królewski, ale cały system, powiedzmy, ze strażnikami, z całym systemem ochrony, który powodował, że rzeczywiście ta puszcza prawie do XIX wieku przetrwała tutaj w stanie nienaruszonym. Mhm.
Czyli można powiedzieć, że to był taki prototyp ochrony przyrody?
Tak, prototyp ochrony przyrody. Zresztą Puszcza Białowieska była miejscem, gdzie rzeczywiście, jeśli chodzi o ochronę przyrody, wiele się działo, bo na przykład właśnie tutaj odtwarzano populację żubra na początku XX wieku, kiedy no, na całym świecie dopiero ta ochrona przyrody zaczynała rozkwitać. No przecież Park Narodowy Yellowstone powołano pod koniec XIX wieku. W Polsce po I wojnie światowej panowała bieda. No było w stanie odtwarzać gatunki. Zresztą pierwszy na świecie projekt reintrodukcji niedźwiedzia również miał miejsce tutaj w Puszczy Białowieskiej w okresie między I a II wojną światową.
Pomimo tej ochrony, pomimo osoczników, pomimo tego, że mógł polować tylko król, udało nam się zabić ostatniego dzikiego żubra. Kiedy to było?
No to był rok 1919, to znaczy wtedy już okazało się, że żubrów nie ma w puszczy. No, do pierwszej wojny światowej tych żubrów przetrwało około 700, tak wskazują tutaj liczenia, które się tutaj odbywały. No jednak okres wojny to jest okres oczywiście często głodu. No w czasie wojny stały się łatwym łupem i jakby zaopatrzeniem dla wojska niemieckiego, które tutaj w puszczy stacjonowało, no ale też dla ludności miejscowej. No i w czasie I wojny światowej większość tych zwierząt po prostu została zabita, skusowana, zjedzona. To pokazuje, jak krucha czasami jest przyroda. Tak duże zwierzę, wydawałoby się, że liczne, w ciągu kilku lat zostało wytrzebione.
To jakim cudem teraz mamy 1300 żubrów w puszczy?
No, na szczęście żubry przetrwały w niewoli i te osobniki z niewoli już w 1929 roku, a więc 10 lat po ich wyginięciu w Puszczy Białowieskiej, były przywożone do puszczy, do specjalnie stworzonych rezerwatów, gdzie je hodowano, żeby odtworzyć ten gatunek. Pierwsze żubry wypuszczono na wolność po II wojnie światowej. Tych żubrów wypuszczono 40 i stopniowo ich liczebność rosła. One były otoczone troskliwą opieką, dokarmiane. Co prawda w latach 70. zaczęto regulować tą liczebność, bo obawiano się, że zbyt duża liczba żubrów może zagrażać Puszczy Białowieskiej. Jednak od lat 90. no dzięki również dyskusjom, naciskom ekologów, to się trochę zmieniło i w tej chwili ta liczebność żubrów przyrasta zarówno po polskiej, jak i białoruskiej części Puszczy Białowieskiej i dzięki temu no, mamy tyle żubrów, ile mamy. Ich pewno byłoby mniej, gdyby nie dokarmianie zimą, bo to dokarmianie zwiększa przeżywalność, zwiększa też rozród, bo w tych intensywniej dokarmianych stadach więcej krów ma cielęta, bo ma dużo pokarmu, więc pewno ta przyrost liczebności jest troszkę zbyt duży w stosunku do tego, co powinniśmy obserwować w takich warunkach typowo naturalnych. No ale jeśli wpuszczaliśmy te zwierzęta do lasu, bo lasy były ostatnim miejscem, gdzie one przetrwały, w związku z tym ten żubr był postrzegany jak gatunek leśny, no to pewno musimy prowadzić takie działanie jak dokarmianie, chociaż ja jestem zwolennikiem zaprzestania dokarmiania albo jego ograniczenia, żeby żubry rzeczywiście były dzikie, a nie takie półhodowlane.
No bo na razie to rzeczywiście są zwierzęta na półdomowe trochę.
No nie wszędzie. Są miejsca, gdzie rzeczywiście to są dzikie żubry, Bieszczady, ale tutaj też Puszcza Białowieska, gdzie to dokarmianie zostało zmodyfikowane. W tej chwili znaczna część populacji już nie korzysta z tego dokarmiania, wychodzi na tereny otwarte, na łąki, doliny rzeczne, gdzie tego pokarmu może znaleźć. Zjada też siano, które jest zgromadzone na przykład w stogach, bo często łąki są koszone, żeby otrzymać dopłaty unijne. Rolnicy nie mają co z tym sianem zrobić, bo tu już praktycznie hodowla bydła w okolicach puszczy zamarła. Więc jeśli żubry zjedzą to siano, to można też dostać odszkodowanie. Żubry kiedyś były przyganiane, w tej chwili są obserwowane praktycznie codziennie, szczególnie zimą, pojawili się turyści, pojawiły się kwatery.
Czyli lepiej obserwować żubry niż wycinać drewno w puszczy.
Absolutnie tak. No tu od dawna o tym mówimy. Zresztą żubr nie jest pierwszym powodem, dla którego ludzie przyjeżdżają do Puszczy Białowieskiej. Pierwszym powodem jest las naturalny. Unikatowy las, którego nie możemy zobaczyć w okolicach Warszawy, Katowic czy jakichś mniejszych miejscowości, bo tych lasów naturalnych już praktycznie nie ma. I jest piękna wizyta w puszczy, jest jak podróż w czasie.
Czyli przenieśliśmy się w czasie i jesteśmy jakieś 10 tysięcy lat temu?
No nie, 10 tysięcy lat temu nie, dlatego że puszcza jakby powstała jako zbiorowisko leśne po ostatnim zlodowaceniu, bo niedaleko tutaj, kilkadziesiąt kilometrów stąd był lodowiec, więc tutaj raczej jakieś 12 tysięcy lat temu była taka stepotundra, ale początki puszczy to jest 11 700 lat temu. Początkowo oczywiście ta roślinność się zmieniało. Początkowo to były jakieś sosny w zmieszaniu z gatunkami liściastymi, brzozy, później się pojawiały leszczyny, olsze i tak dalej, więc następowała taka przemiana. Natomiast pewno ze 2000-3000 lat temu ta puszcza
wyglądała
podobnie, chociaż to jest las dynamiczny, który się ciągle zmienia. My w ostatnim stuleciu, w latach 30. XX wieku mówiło się tajga idzie, bo wtedy zwiększało się udział świerka rzeczywiście. Mhm. Teraz mówimy o grabieżach. grabieniu puszczy leśnicy szczególnie narzekają, że tego graba jest za dużo.
Właśnie
jest,
stoimy pod grabami.
Tak, to jest typowy gatunek właśnie grądowy, bo my jesteśmy w tej chwili na takim grądzie, czyli takim lesie dębowo-lipowo-grabowym, żyznym. Więc ta puszcza jest bardzo dynamiczna, zmienia się, ale pewno przypomina to miejsce, las, który mieliśmy tutaj 2-3 tysiące lat temu.
Tutaj idziemy po kolejnej ścieżce zwierząt, no, to już nie wilki,
no,
prawda?
No to już są na pewno jelenie, bo te ślady są mocno odbite. Widać, że to są ślady tropy racic, więc tutaj...
Tak jak na tamtej ścieżce wilków mieliśmy właściwie jakieś odbicia w śniegu, tak tutaj mamy odbicia, które przebijają śnieg i odsłaniają tą czarną ziemię, która jest pod spodem, pod liśćmi i pod śniegiem. To rzeczywiście musiał być cięższy zwierzę. Mówił pan o tym, że jest pan zwolennikiem ograniczania dokarmiania żubrów. Co by się stało, jeżeli przestalibyśmy albo ograniczylibyśmy ich dokarmianie?
Gdybyśmy przestali żubry dokarmiać w środowiskach leśnych, to oczywiście duża ich część wyszłaby na tereny otwarte, na tereny rolnicze, więc konflikt tutaj by wzrósł. Na pewno znaczna część populacji poradziłaby sobie bez tego dokarmiania, nie wiem, na przykład użytkując doliny rzeczne czy tereny otwarte, gdzie jest duża biomasa trawy dostępnej również zimą. Natomiast no, kierunek, jeśli chodzi o ochronę żubra, w jakim powinniśmy iść, to wprowadzenie żubra na tereny takich środowisk, które są mozaiką terenów otwartych i lasów, bo tylko tam żubry będą mogły znaleźć pokarm zarówno latem, jak i zimą. Nie będzie trzeba ich dokarmiać. Poziom konfliktu będzie niski. No, problem w tym, że w Europie no, takich miejsc jest stosunkowo mało, ale są obszary górskie. W ostatnich latach kilka stad żubrów zostało utworzonych w Rumunii, w górach podobnych jak nasze Bieszczady, więc to jest kierunek, którym powinniśmy iść. No, są ogromne obszary w Rosji, Ukrainie.
Ach, czyli pan myśli światowo o tym, bo ja myślałem o Polsce.
No w Polsce są miejsca, ja mówię na przykład o dawnych poligonach wojskowych, które są dosyć dużymi obszarami z niskim zaludnieniem. Byłyby one lepsze niż lasy, niż na przykład Puszcza Augustowska, gdzie żubry ostatnio wpuszczono, która jest jednak ubogim lasem iglastym, gdzie podejrzewam, że te konflikty będą miały miejsce, podobnie jak mają w Puszczy Knyszyńskiej, gdzie żubry bytują od lat 70. XX wieku, gdzie cała populacja 150 osobników zimą wychodzi na tereny rolnicze, na rzepaki, bo w puszczy nie ma co jeść.
Bo tamta puszcza to jest puszcza z nazwy chyba tylko, tak?
No tak, no mamy wiele w Polsce puszcz, ale są to lasy typowo gospodarcze.
Iglaste.
To taka puszcza prawdziwa, a więc taki zapuszczony las naturalny, no to jest w zasadzie Puszcza Białowieska, być może niektóre obszary lasów górskich cennie. Słyszymy gdzieś kruka.
Jak słyszymy kruka, to coś nam chce powiedzieć przez to?
Mieliśmy ślady wilków, a kruki często właśnie są pierwszymi, które odnajdują jakąś padlinę wilczą, czy resztki ofiar wilków, więc może gdzieś tutaj jest jakieś zwierzę, które zostało zabite przez wilki.
A po co żubry wskakują do sadów jabłkowych w Białowieży i okolicznych wsiach?
No one uwielbiają oczywiście jabłka, bo to jest taki bardzo dobry, energetyczny pokarm, więc no, jeśli mają okazję, to chodzą do takich sadów. To zresztą w Puszczy Białowieskiej jest sporo takich sadów opuszczonych, gdzieś na obrzeżach miejscowości.
Dzisiaj żubr wiemy, że między innymi jest w Puszczy Augustowskiej, jest w Bieszczadach, w Puszczy Knyszyńskiej, w Białowieskiej. A co żubr robił w Warszawie?
To był prażubr, czyli taki, można powiedzieć, przodek żubra. Prażubry wyginęły kilkanaście tysięcy lat temu w Europie. Natomiast no, wykopano czaszki prażubra na budowie warszawskiego metra. Tych czaszek już, z tego co wiem, wykopano 5 czy 6, ale też wykopano inne gatunki, między innymi mamuty. To był taki teren, no, Doliny Wisły, gdzie rzeczywiście te zwierzęta pewno przebywały częściej, bo zwierzęta kopytne w dolinach rzek znajdują więcej pokarmu, w związku z tym, że jest tam wilgotno. My te próbki, które zebraliśmy, kości będziemy datować, więc dowiemy się pewno, kiedy te zwierzęta tam żyły. Podejrzewam, że kilkadziesiąt tysięcy lat temu. Będziemy też próbowali zbadać ich dietę, środowisko, w jakim żyły, więc być może te szczątki kostne opowiedzą nam historię tych zwierząt i historii miejsca, na którym powstała Warszawa.
Ten żubr, którego dzisiaj widzimy, to jest potomek w prostej linii prażubra?
No nie, dlatego że no, badania genetyczne tak zwanego kopalnego DNA, więc tego DNA pobranego z takich szczątków kopalnych, wskazują, że żubr jest krzyżówką prażubra i tura. Żubr powstał około 120 tysięcy lat temu, więc nie jest jakimś starym gatunkiem. W żubrze jest powiedzmy 90% prażubra, a 10% tura. Żubr jest mniejszy niż prażubr, około 10% mniejsza, więc zarówno jego rozmiary ciała są mniejsze. Rozstaw rogów prażubry miały ten rozstaw często przekraczający ponad metr, podczas gdy żubry, no, wiking największy do tej pory samiec, który żył tutaj w Puszczy Białowieskiej, miał rozstaw rogów 84 cm.
Czy jest coś, co dzisiaj żubrom szczególnie zagraża?
No są to na pewno choroby pasożyty, bo wiemy, że w Bieszczadach no, wystąpiła gruźlica i jedna z hodowli zamkniętych w Niemczech ucierpiała od choroby niebieskiego języka. Kolejnym zagrożeniem myślę, że jest taka nieodpowiednia ochrona czy zarządzanie populacjami tego gatunku. Właśnie podejście do żubra jako takiego zwierzęcia hodowlanego. Nie pozwalamy trochę zdziczyć tym żubrom.
Może no, to jest głębszy problem, może to chodzi o to, że człowiek chce panować cały czas nad przyrodą, mieć ją pod kontrolą, że nie chce mieć dzikiej przyrody.
No na pewno tak, to znaczy na początku restytucji odtwarzania żubra potrzebna była ta troskliwa opieka człowieka. W tej chwili mamy na świecie na wolności ponad 6 tysięcy żubrów. W tej chwili w ramach grupy Bizonio-Żubrze i IUCN dyskutujemy nad obniżeniem statusu ochronnego żubra. Więc w tej chwili ta troskliwa opieka nie jest potrzebna. Żubry potrafią sobie same poradzić. Zresztą są miejsca, gdzie żubry nie są dokarmiane i funkcjonują normalnie. Chociażby w Holandii. Tam 12 lat temu wypuszczono żubry. Co prawda na terenie ogrodzonym, ale założono, że one nie będą dokarmiane. Ale no, są to tereny generalnie otwarte, są to nadmorskie wydmy i żubry sobie tam doskonale cały rok radzą, rozmnażają. Ale no, są obszary górskie, niektóre na Białorusi, takie mozaika terenów otwartych, gdzie żubry też funkcjonują bez dokarmiania, góry Kaukazu. Więc ta nadmierna opieka człowieka też jest pewnego rodzaju zagrożeniem.
Czyli pana wizja przyszłości żubra to jest takie swobodnie przemieszczające się zwierzę po całym kraju?
No pewno na to nas trochę nie stać, bo te żubry stałyby się zagrożeniem. Natomiast mamy duży gatunek w Polsce łosia, którego objęliśmy moratorium na odstrzał w roku 2001. W tej chwili szacuje się, że jest ponad 20 tysięcy łosi w Polsce i one się swobodnie przemieszczają, jakby wracając na coraz większe tereny. I odbywa się to przy stosunkowo niewielkim poziomie konfliktów. Oczywiście zawsze będzie ktoś narzekał, że są wypadki samochodowe, że są szkody powodowane przez te zwierzęta. No nie zawsze oczywiście to zwierzęta ponoszą winę, najczęściej to człowiek ponosi winę, ale te zwierzęta, mimo że są duże, potrafią się doskonale ukrywać. Zresztą żubry też funkcjonują czasami gdzieś, jakieś niewielkie stada, które wywędrowały z obszarów leśnych, które były wprowadzone. Bytują na ich obrzeżach czasami nawet kilkadziesiąt kilometrów od tych kompleksów leśnych i są prawie niezauważane. One żerują gdzieś o świcie, żerują wieczorem, w ciągu dnia się ukrywają w gęstszych lasach. Zresztą były żubry, które wędrowały przez pół Polski, dopiero zostały gdzieś zauważone, kiedy przywędrowały pod Warszawę. Więc mimo, że jest to duże zwierzę, potrafi się doskonale ukrywać, maskować, więc myślę, że nasze obawy przed żubrem są trochę przesadzone. Oczywiście powinniśmy to rozprzestrzenienie żubra prowadzić w sposób kontrolowany, pozwalać im się rozprzestrzeniać na takie obszary, gdzie ten poziom konfliktu będzie niski, a mamy tak coraz więcej obszarów, gdzie ta gospodarka leśna już jest mniej intensywna, gdzie są ogromne połacie nieużytków, więc one mogły być dostępne dla żubrów, ale być może moglibyśmy tworzyć nawet takie rezerwaty dla żubrów, wykupywać te tereny, wykupuje się często tereny podmokłe dla ptaków, tworzy się rezerwaty. Dlaczego nie tworzyć takich miejsc właśnie dla żubrów? To jest, myślę, że kierunek.
Jak doszliśmy do tego stogu siana, z którego podjadają żubry, od razu zmienił się zapach. Trochę wiosna, trochę lato, trochę zioła.
Mnie trochę świętami zapachniało, bo zawsze to siano mi się kojarzy z zapachem świąt, więc no żubry też mają swoje święto przy takim brogu.
Profesora Rafała Kowalczyka możecie obserwować na Facebooku. Znajdziecie go po prostu jako Rafał Kowalczyk. Jeżeli chcielibyście doczytać więcej albo poczytać swoim dzieciom o żubrach, to jest świetna seria komiksów wydanych przez Tomasza Samoilika. Cykl o żubrze Pompiku. Czy ja dobrze myślę? Żubr Pompik, dokładnie. Możecie je znaleźć na stronie internetowej tomaszsamoilik.pl. Natomiast mnie możecie obserwować na Instagramie, Facebooku i YouTubie. Jestem tam jako mikrowyprawy. Jeżeli chcielibyście zostać współtwórcami kolejnych odcinków, to zapraszam, dołączcie do nas na Patronite, patronite.pl/mikrowyprawy. Tam możecie wesprzeć istnienie tego podcastu, moją pracę i współtworzyć ze mną kolejne odcinki.